tutaj naszym przyjacielem, a nie kłopotem, jest absolutnie przyjaciel radia, z którym sobie tutaj spacerujemy po piechotkach historii Polonii w Chicago. Dzień dobry, Daniel Pogorzelski ze mną i z Państwem.
Witam, 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 Kasiu. Jak to pięknie być z Tobą tutaj, z całą ekipą z Polskiego Radia, a także z naszymi słuchaczami.
Zawsze, zawsze i zawsze miło, kiedy możemy sobie porozmawiać. A zaraz się zaskoczę. Zaskoczę Cię na temat historii. Ile było kolonii amerykańskich?
Widzę, że podstęp, Kasiu. Widzę tutaj...
Wężysz podstęp?
Tak, więc kolonii amerykańskich w Stanach Zjednoczonych było 13.
A ty!
Ale w Polsce, zwłaszcza dla naszych Ślązaków, tak? No to na pewno znają kolonię amerykańską za Wielką Wodę w naszej ojczyźnie, na Śląsku.
Tutaj
dotąd zmierzamy, Kasia?
Tak, zmierzamy na Śląsk, dokładnie zmierzamy do kolonii amerykańskiej w Katowicach, Giszowcu. I chciałabym, abyś opowiedział o tym miejscu, bo być może, tak jak ja chciałam ciebie tutaj na minę gdzieś tam ułożyć, ciebie na tej minie, to być może nasi słuchacze na ten temat też wcześniej nie czytali, nie słuchali, nie wiedzą, więc bardzo fajnie, abyś o tym nam opowiedział dzisiaj, Danielu. Bardzo cię proszę.
O, jak najbardziej, więc...
Skąd w ogóle ta kolonia? Tam? Dlaczego w Polsce? Dlaczego tak daleko od Ameryki?
Może zacznę od tego. Chicago znane jest jako miasto architektury, jak najbardziej, i to w różnych stylach, na przykład w Art Deco. Ale w Polsce, zwłaszcza w epoce, kiedy młoda Polska chciała się rozbudować. Niestety w czasie II wojny światowej dużo tych pięknych różnych budowli rozsiane po całej Polsce, na Śląsku, ale także na przykład w Gdyni, to zostało zbudowane właśnie przez państwo polskie, nie tylko, ale kolonia amerykańska właśnie powstała w 1927 roku, do 1920 roku. I to właśnie było dla Yankeesów, tak, dla amerykańskich rodzin, dyrekcji dawnej spółki Silesian American Corporation. A właśnie po II wojnie światowej willa zamieszkiwała rodziny górników z kopalni Wieczorek oraz Stasi. No i skoro o historii mówimy, powstanie kolonii amerykańskiej poprzedziło przyłączenie części Górnego Śląska w Katowic w 1920 roku, a wraz z tym podziałem zakładów spółki George van Giersche's Orden, czyli spadkobiercy Jerzego van Giersche. Gdyż część zakładów znalazła się po polskiej stronie, a część po niemieckiej. A dlaczego? Powstania śląskie, tak? Aha. Tak, więc właśnie jako rezultat, nie, odzyskaliśmy część Śląska. A dla zakładów położonych po polskiej stronie założono spółkę Giersche S.A. Działalność inwestycyjna spółki doprowadziła jednak do pogorszenia sytuacji finansowej spółki i w związku tym w 1926 roku zawarto porozumienie z firmami amerykańskimi Anacondcooper Mining Company oraz firmę Averell Harriman. A w ramach porozumienia powstała spółka właśnie, o której wspominałem wcześniej, Silesian American Corporation, czyli SACO, w której 51% akcji należało do Amerykanów, a pozostałe do koncernu spadkobierców Giszego. A warto tutaj wspomnieć, to właśnie jest w dzielnicy w Giszowcu, tak? A to Giszowce pochodzą właśnie od nazwiska George'a von Giersche'a. Tak. Ale w tym samym roku zmienił się też dyrektor spółki Giersche S.A. Został nim Amerykanin George Sage Brooks, a pierwszym zastępcą Frederick Paul Gates. W związku ze zmianami kadrowymi postanowiono o przeprowadzce całych rodzin. Spółka dla nowych dyrektorów wybrała w latach 1920 roku kolonię 6 domów typu angielskiego, a sąsiedzi willi nr 6, której jest obecnie ulica Górniczego Stanu 6, w 1935 roku powstał parterowy budynek świetlicy dla dzieci. Przy kolonii urządzono pole golfowe, tak?
No jak to Amerykanie, jak to Amerykanie.
Jak Amerykanie,
tak, na bogato,
tak?
Na bogato.
Tak, jak dokładnie. Posiadające 9 dołków, a w północnej stronie znajdował się parterowy dom klubowy. A 1 kwietnia 1931 roku powołano do życia golf klub imienia, możesz zgadnąć, Kasiu?
A jak myślę, że najbardziej amerykańskie, polskie, to może Pułaskiego.
Pułaskiego, tak jest, tak jest.
Jeszcze miałam Kościuszki tutaj na myśli, ale,
tak.
Ale Pułaskiego, tak. Przypomniała mi się tak, parada. Aha.
Tak, jak najbardziej. A to jeszcze za życia Paderewskiego, więc jeszcze myślę, że nie nazwaliby, więc byłaś dobrze właśnie na dobrym tropie. A z pola golfowego, prócz Amerykanów, korzystali też polscy inżynierowie. Po II wojnie światowej pole golfowe niestety zlikwidowano, a więc niestety, gdybyś teraz przyleciała do Katowic, nie miałabyś okazji niestety, żeby zagrać w golfa.
No tak.
Amerykanie zamieszkiwali kolonie do wybuchu II wojny światowej, więc tutaj jednak trochę czasu tutaj minęło, nie? Jak Jankesi tutaj w Katowicach sobie kolonie urządzili. Dzięki Bogu przetrwał II wojnę światową, a po II wojnie światowej ten majątek został znacjonalizowany, a w kolonii zamieszkali robotnicy właśnie, wspomniałem wcześniej, kopalni Stasic i Wieczorek. Warto wspomnieć, że ta kolonia ma właśnie tych, jak wspomniałem, 6 wili typu angielskiego.
Czyli to są takie kwadratowe, prawda? Ten angielski styl.
Tak, jak najbardziej. Tak. No coś takiego, jak przypomina architekturę, którą dobrze znamy z filmu Kevin Sam w domu, tak?
O, tak, tak, tak.
które widzimy typowo na przedmieściach, otoczone parkiem, ogrodzonych parkanem. Też warto wspomnieć, że pierwotnie znajdowały się w nim obszerne hole, salony z kominkami i po kilka sypialni, a kolonia od początku miała dostęp do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji, które w czasie Młodej Polski, no, nie każdy dom niestety miał. A jak wspominałem, znajduje się ona na obrzeżach Giszowca i niedaleko wieży wodnej. Obecnie mieszkają tam osoby prywatne, a właściciele budynku oraz zarządca, z wyjątkiem wili numer 8, jest administracja Stasic Śląsko-Dobrowskiej Spółki Mieszkaniowej, a cały układ urbanistyczny kolonii został właśnie 23 czerwca 1987 roku wpisany do rejestru zabytków pod numerem A1348-87, a 4 marca 2019 roku także ponownie pisane. No więc,
jeżeli ktoś wybiera się do Polski w najbliższe wakacje albo w najbliższym czasie i będzie blisko Katowic, to może, jeśli teraz słuchacie historii, którą opowiada Daniel, może warto podjechać i zobaczyć, prawda? To dość ciekawe historycznie również do zobaczenia. Ja myślę, że w ogóle wszystkie rzeczy, które tak sobie tutaj, prawda, bo są tematy historyczne, o których uczymy się w szkołach, ale są też takie tematy, temaciki, ciekawostki, o których właśnie mówimy tutaj, albo podczas naszych piechotek na naszym radiowym Facebooku, Piechotką po historii Polonii w Chicago. I to jest bardzo fajnie. Być może ktoś nas słucha z Polski, z Katowic, to też pozdrawiamy. Być może znacie to miejsce bardzo dobrze, może ktoś z was tam mieszka nawet, więc można do nas wysłać na e-mail kapopko@polskieradio.com nawet zdjęcie. Skoro mówiłam o piechotkach, to warto też zaprosić naszych słuchaczy na naszą ostatnią piechotkę, bo może nie każdy widział, że jest już na radiowym Facebooku. Gdzie byliśmy?
Byliśmy właśnie w bibliotece Muzeum Polskiego i dla ludzi, którzy tutaj nie mieli okazji zobaczyć, może warto od tego zacząć, że właśnie piechotce zdradzamy wielki sekret, Kasiu.
Absolutnie wielki sekret. W piechotce jest mnóstwo fajnych sekretów. Przepięknie prowadziły nas pani Małgosia i pani Iwona po piechotce, po bibliotece. Tyle razy przyjeżdżamy do muzeum, a nigdy na przykład moja noga przed naszą piechotką tam nie była. A to przecież w tym samym budynku. Wystarczy przejść kilka metrów dalej i jesteśmy w świecie absolutnej skarbnicy wiedzy, bo Polska Biblioteka przy Muzeum Polskim w Ameryce to jest niesamowita. Tam są, proszę państwa, takie okazy. Ja nie chcę zdradzać, to trzeba obejrzeć. Wchodzicie na nasz radiowy Facebook, Polskie Radio 1030 Chicago. Znajdziecie Kasia Popko i Daniel Pogorzelski, piechotką po historii Polonii, biblioteka przy Muzeum Polskim w Ameryce. Reszty nie zdradzamy.
Jak najbardziej. A tak przypomnisz tylko jeszcze ogólnie, jeżeli mowa jest tutaj o Katowicach, jakie ogromna metropolia zbudowała właśnie państwo polskie w latach międzywojennych. Ciekawy fakt. Przed II wojną światową Katowice były siedzibą aż 53 banków, 14 zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, 9 międzynarodowych koncernów,
wow.
4 spółek akcyjnych, 9 biur sprzedaży oraz 7 związków gospodarczych. A powstały też liczne obiekty użyteczności publicznej, w tym oddane do użytku w 1926 roku nowoczesne lotnisko na Muchowców, ale rozbudowane także południową część miasta i tam nawet powstały też inne luksusowe osiedla willowe i monumentalne budowle sakralne, no na przykład kościół garnizonowy świętego Kazimierza, który zapoczątkował budowę katedry Jezusa Króla. No i to stanowisko stosunkowo dynamicznie też rozwijała się kultura, działa tam Teatr Miejski, a w 1927 roku nawet rozpoczęło działalność co? Polskiego Radia Katowice, które otrzymało w 1937 roku nowy budynek przy ulicy Ligonia. A też rozpoczęto również budowę gmachu Muzeum Śląskiego, który niestety został zburzony przez Niemców w 1940 roku. A Kasiu, a nie wiem, czy pamiętasz właśnie z naszych poprzednich tutaj audycji radiowych, czy możesz zgadnąć, był film, jest film na Netflixie, właśnie producentem jest Leonardo DiCaprio i jest to, była to budowla, która była zaprojektowana przez Polaka, który był związany także z miastem Chicago, ambitny rzeźbiarz. Możesz zgadnąć, jak się nazywa?
To znaczy, ja doskonale pamiętam, o którym filmie ty mówisz, bo mieliśmy faktycznie Piechotka, ale teraz wypadło mi z głowy. Kto to, jaki to był tytuł filmu?
Stanisław Szukalski.
Szukalski,
to
było,
tak,
właśnie.
Tak, to właśnie Szukalski zaczął projektować ten gmach Muzeum Śląskiego. A trzeba pamiętać, że choć czerpał z różnych wzorców z całego świata, to same motywy i myśl, która kierowała Szukalskiego, to była bardzo polska, bardzo patriotyczna i dlatego Niemcy niestety wyburzyli go, co warto tutaj podkreślić. Sam Szukalski wygrał w latach międzywojennych konkurs na pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie. To znaczy wygrał w jury. Jury właśnie wybrało jego. Kasiu, czy w ogóle słyszałaś o tym? Albo, może lepiej, czy wiesz, jaką kompozycję właśnie wybrał Szukalski?
No, ty mi zadajesz takie pytania od tematu w Katowicach po Szukalskiego. Wiesz co, nie wiem, na pewno był zapomnianym geniuszem, podejrzewam, bo dużo więcej można o nim powiedzieć, stąd ten film bardzo warto obejrzeć. Rzeźbiarz oczywiście, no, ale cóż mogę powiedzieć, no nie znam takich szczegółów, jeśli chodzi o życie pana Stanisława Szukalskiego.
Widzisz, Kasiu, chciałaś mnie podpuścić.
A ty w takim razie mnie wpuściłeś tutaj.
Tak,
to właśnie
ale
wiem.
Nie, warto, jeżeli ktoś ma okazję zobaczyć, można właśnie w Polskim Muzeum właśnie zobaczyć, bo mają piękne stare kruki tam. Ale i to takie było typowe dla Szukalskiego i dlatego to też było takie kontrowersyjne, ale zarazem no coś, które daje dużo do myśli.
Ja tylko wiem, że jeśli chodzi o tego Mickiewicza, to co ty powiedziałeś, że on wygrał ten konkurs, tak, na projekt w Wilnie.
Tak.
I strasznie gdzieś tam była zawiła jakaś taka symbolika tego, co przedstawiał ten Mickiewicz. A jeżeli możesz powiedzieć, co przedstawiał, bo tego już nie pamiętam.
Więc sytuacja była taka, że Mickiewicz, dumny Litwin w rozumieniu z pierwszej Rzeczpospolitej, tutaj był przedstawiany jako starożytności Bałt, nie? Czyli ludność bałtycka, z której Żmudzini i Litwini się wywodzili, jako wojownik, ale wojownik, który padł, którego wątroba, nie? Więc tutaj widzimy motyw z antyku, jest rozdziobywana przez orła.
Wątroba czy serce?
wątroba. Tutaj właśnie wiem, to taki motyw, no ale też starożytności, nie? Więc to odwołuje się do antyku i chciał tutaj tym pokazać, nie? Że taki konający, walczący, starożytny bałt, którym jest przedstawiany Mickiewicz, właśnie kona. I tutaj chciał przekazać, że jak gdyby w służbie narodu, z tą symboliką, jak ta miłość do Polski, nie? Jak wiele dzięki temu my mamy, tak? Ale to jednak było czymś ciężar dla Mickiewicza i przez to on sam wiele musiał cierpić, nie? Żeby stworzyć te piękne, wiekopomne dzieła, które my dzisiaj mamy i czytamy. Co warto wspomnieć, właśnie Kasiu, jeden z moich dziadków, raczej nie dziadków, mój ukochany stryj, stryjek Pogorzelski, który w ogóle studiował na Sorbonie, wyjechał z Polski, jak był jeszcze nastolatkiem, nigdy nie wrócił, a potem przez lata po II wojnie światowej, potem jak ukończył studia po II wojnie światowej, znalazł się i był księdzem gdzie? W Michigan City. Ale, żeby poszlifować jego język, codziennie, co on robił? Czytał stronę pana Tadeusza. Tak? Jedną stronę, tak dogłębnie, tak samo w pewnym sensie, jak tak przypominając, jak niektórzy ludzie czytają Ewangelię. Tak. Jedną stronę codziennie, żeby sobie uzmysłowić, żeby być świadom wszystkich tych subtelnych, pięknych cech, które wyróżniają to dzieło światowej klasy. Ale to dużo czasu, dużo trudu, ale też dużo łez. To przecież tragiczna sytuacja, nie, którą Mickiewicz w swoim życiu cały czas dla sprawy polskiej się poświęcił i dużo zrobił, no ale też poświęcił życie. A nie ma chyba nic więcej wart niż właśnie nasze życie.
Pięknie powiedziane na zakończenie. No i widzisz, i tak od Katowic po pana Szukalskiego, ale w sumie tam też, skoro mowa o Katowicach, to wiem, że w Muzeum Śląskim w Katowicach też była zamówiona chyba jakąś dekoracyjna rzeźba właśnie jego autorstwa. Myślę, że kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy, bo absolutnie no, tutaj jego rzeźby niewątpliwie gdzieś tam elektryzują tych, którzy obserwują. Cały czas jakieś tam badania, prawda, trwają na temat dorobku artysty. No i myślę, że o takich badaniach jeszcze też będziemy rozmawiać. Danielu.
A Kasiu?
Tak?
A jeżeli ludzie chcą zobaczyć jakie rzeźby Szukalskiego, to też musimy zaprosić do Muzeum Polskiego, gdzie właśnie mają parę dzieł naszego znanego artysty.
Absolutnie tak. Ja uważam, że każdy Polak, który mieszka w Chicago i na obrzeżach Chicago, przynajmniej raz w życiu w muzeum być powinien. To jest taki nasz obowiązek.
Może, ja bym powiedział raz do roku.
Raz do roku.
Może, a w bibliotece?
A w bibliotece dwa razy w miesiącu. Dziękuję ci, Danielu, bardzo. Zawsze poprawiasz tutaj nastrój i miło się z tobą rozmawia. Życzę ci bardzo przyjemnego dnia i oczywiście do usłyszenia w kolejnym programie już za tydzień, a także w kolejnej piechotce, którą oczywiście jak zwykle państwu nie zdradzimy, dopóki nie powstanie.
Dziękuję.
Dziękuję. Miłego dnia. Pa, pa.